I want to speak today about three baptisms that the Lord Jesus spoke about.
Chciałbym dziś mówić o trzech chrztach, o których mówił Pan Jezus. O pierwszym z nich czytamy w Mateusza 28, gdzie przed wniebowstąpieniem są to ostatnie słowa, jakie spodziewalibyśmy się usłyszeć od kogoś, kto właśnie odchodzi, ale są to bardzo ważne słowa. Mówi w wersecie 19 swoim apostołom, by szli na cały świat i czynili uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ucząc je czynić wszystko, co Pan Jezus przykazał. A więc jeśli zwrócimy uwagę na kolejność, to Pan Jezus mówi, macie czynić uczniami, a potem ich chrzcić. Innymi słowy, najpierw trzeba ludzi uświadomić, co to znaczy być uczniem, to znaczy uczyć się i naśladować. I jeżeli ktoś nie chce uczyć się od Jezusa i naśladować Go, to nie udzielajcie Mu chrztu. Bo wiele za dużo ludzi, którzy zupełnie nie mają w sobie pragnienia uczenia się i podążania za Jezusem, zostaje ochrzczonych. Żyją dla siebie i dla pieniędzy i dla świata przed nawróceniem i po nawróceniu wciąż żyją w ten sposób, tyle tylko, że mają teraz religijnie zamydlone oczy. Jezus nie jest zainteresowany takim rodzajem ludzi. W rzeczywistości przeszkadzają oni tylko Królestwu Bożemu. Jezus powiedział, by iść do wszystkich narodów i czynić uczniów. Tworzyliśmy ten zbór przeszło 29 lat temu, aby nauczać ludzi, co oznacza prawdziwe uczniostwo. Nie nauczało się tego wówczas zbyt wiele, a i dziś niewiele się o tym głosi, ale wraz z upływem lat każde dzieło Boże ulega stopniowemu rozcieńczeniu. Ktoś chce być uczniem, przychodzi do kościoła, wraz z nim oczywiście przychodzi jego żona, ale może nie być zainteresowana uczniostwem. Potem przychodzą dzieci, dorastają, mogą nie chcieć być uczniami. Potem bracia, siostry, inni krewni przychodzą do kościoła. Wszyscy są mile widziani, jednak większość z nich może nie być zainteresowana uczniostwem. Widzicie więc, że w okresie 20-25 lat zbór może zaczynać od gorącego pragnienia uczniostwa, jednak z czasem każdy zbór podlega takiemu rozcieńczeniu. I tak to wygląda w każdej jednej denominacji, w każdym kościele pod słońcem. Akceptuje się coś nowego, mija 25 lat i zbór staje się jak cała reszta. Jezus powiedział jednak, że nie należy chrzcić nikogo, kto nie jest uczniem, kto nie jest na poważnie oddany uczniostwu. Wiecie, możemy popełniać błędy. Sam chrzciłem ludzi, co do których potem okazało się, że nie mają nic wspólnego z uczniami Jezusa. Miałem jednak czyste sumienie, że przynajmniej wymagania wyłożyłem im jasno. Jeżeli oszukali mnie, trudno, ale Boga oszukać nie mogą. Zawsze mówię, że jestem jak stróż, który może przez pomyłkę lub niedopatrzenie podnieść szlaban i przepuścić jakiś pojazd. Jednak nieco dalej jest drugi szlaban, w którym stróżem jest Bóg i nigdy nie zdoła się nikt tamtędy przemknąć, nawet jeśli oszuka pierwszą straż. Dlatego tak ważnym jest zrozumieć ten nacisk, jaki Jezus kładzie na to, że to uczniowie mają być chrzczeni. Pamiętamy w Mateusza 3, że Jan Chrzciciel, którego chrzest nie był tym samym, co chrześcijański, tak naprawdę ochrzczony chrztem Janowym musiał ochrzcić się ponownie, jeśli uwierzył w Jezusa. Czytamy o tym w Dziejach 19. Chrzest Janowy nie był chrztem wiary w Pana Jezusa Chrystusa, a jedynie chrztem upamiętania. był jakby połowiczny. Dopiero chrzest przykazany przez Jezusa jest całkowity. Upamiętanie plus wiara. Ale Jan nie pytał, czy ludzie wierzą w Jezusa Chrystusa. My tak pytamy. Ale Jan przygotowywał drogę przed chrztem chrześcijańskim poprzez praktykowanie tego, co nazwaliśmy połową chrztu chrześcijańskiego. Mateusza 3 czytamy, że gdy Jan chrzcił ludzi, w wersecie 7 wielu faryzeuszów i saduceuszów przychodziło, by się ochrzcić. Jan powiedział do nich: plemię żmijowe. To naprawdę urocze. Czytamy w Message Bible: myślicie, że wam pomoże, że wślizgujecie się teraz do rzeki? Sądzicie, że nieco wody na waszą wężową skórę cokolwiek w bazie zmieni? Nie. I nie myślicie, że coś wam pomoże mówić: ojca mamy Abrahama. Nieco wody na skórę węża nic z nią nie zrobi. Oto co Jan Chrzciciel mówił tym ludziom. Myślicie, że trochę wody na waszą wężową skórę coś zmieni? Nic nie zmieni. To musi być radykalna przemiana serca. Wydajcie owoc godny nawrócenia. Wers 8. I nie mówcie: taki a taki był mój ziemski ojciec, taki a taki jest mój ojciec duchowy. Ludzie myślą, że to powód do chwały być związanym z naszą misją, z CFC. Przed Bogiem nie ma to najmniejszego znaczenia. To jak mówienie: Abraham jest naszym ojcem, albo jesteśmy związani z tym a tym bratem i tak dalej. Nie ma to najmniejszego znaczenia przed Bogiem. Bóg widzi nasze serca. Wasz związek z Abrahamem czy jakimś innym człowiekiem nie robi Bogu różnicy. Macie mieć związek z samym Jezusem i to właśnie mówi Jan Chrzciciel. Mówi, że to, co się tutaj liczy, to nasze życie. Jeśli nie pokutujesz, to chrzest jest bezcelowy. Chrzczę was w wodzie, wers 11, dla nawrócenia, odwrócenia od starego życia dla Królestwa Niebieskiego. Chrzest jest więc zwrotem, przemianą umysłu, jak oddaje to indyjski przekład, zawróceniem swojego umysłu. Oto czym jest chrzest. Pokuta, skończenie ze swoim dotychczasowym życiem. Chrzest jest więc świadectwem przemiany życia dotychczasowego oraz wyznaniem, że chcemy wieść nowe życie w przyszłości. W Rzymian 6 jest bardzo istotny werset, ponieważ istnieje wielu chrześcijan, dla których chrzest wodny stanowi jakiś rytuał. I przypuszczam, że jest wielu ochrzczonych u nas w CFC, którzy nie zmienili wcale dużo w swoim życiu pomimo chrztu wodnego. Różnica między tym, co przed chrztem, a po chrzcie, powinna być różnicą między byciem martwym a byciem żyjącym. Biblia powiada, że byliśmy martwi w swoich grzechach, lecz w Chrystusie zostaliśmy przywróceni życiu. Prawdziwe narodzenie na nowo czyni człowieka tak różnym od swojego poprzedniego stylu życia, jak żywy człowiek różni się od martwego. Jeśli ktoś jest martwy, to z czasem staje się gorszy i gorszy i gorszy. Najpierw zaczyna śmierdzieć coraz bardziej i bardziej. Ciało zaczyna się rozkładać, aż w końcu przemienia się w proch. Nawet kości zmieniają się w proch, aż w końcu wszystko znika. Kiedy rodzi się dziecko, jest z nim dokładnie odwrotnie. Idzie w drugą stronę. Z każdym dniem, miesiącem, rokiem idzie ku lepszemu, ku wzrostowi, dojrzałości. Taka powinna być różnica między nowonarodzeniem a życiem przed nowonarodzeniem. Chrzest jest świadectwem, że doszedłem do tego miejsca, w którym zrywam z przeszłością i zaczynam od nowa. W Rzymian 6:4 czytamy: pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim w chrzest, w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzimy. Zdajemy sobie sprawę, że jest wielka różnica między byciem martwym a wskrzeszonym. W chrzcie, kiedy zostajesz zanurzony pod wodę, dajesz świadectwo pogrzebania starego życia, a wychodząc z wody, składasz świadectwo bycia nowym człowiekiem, tak jak Jezus powstał z grobu. To zerwanie ze starym życiem i zupełnie nowy początek. Mówimy często, że chrzest jest symbolem. To symbol, owszem, w pewien sposób tak. Ale co ciekawe, nigdzie w Biblii nie jest powiedziane, że chrzest jest symbolem. Możemy szukać i szukać w Nowym Testamencie, lecz tego nie znajdziemy. Oni przyjmowali chrzest nie tylko jako symbol, ale coś rzeczywistego. Było to bardzo rzeczywiste wydarzenie, gdy człowiek kończył ze starym życiem i rozpoczynał nowe. Dlatego w dawnych czasach ludzie byli chrzczeni zaraz po nawróceniu. Pamiętacie historię strażnika więziennego z Dziejów Apostolskich? Został ochrzczony po północy, kiedy Paweł był w więzieniu. Zatrzęsła się ziemia, a strażnik się nawrócił. I jak tylko się nawrócił, Paweł i Sylas poszli z nim do domu i głosili tam Ewangelię w środku nocy. Słuchali tam Ewangelii, wszyscy obudzeni ze snu. Słuchali Ewangelii, a do poranka wszyscy byli ochrzczeni. Przemyślcie to, to dość szybko. Taka była praktyka, aby gromadzić Kościół. Można ochrzcić człowieka w jego własnym pokoju. Oni robili to bezzwłocznie, bo było to świadectwo. Było to świadectwo, czy naprawdę skończyłeś ze starym życiem. Dlaczego w naszych czasach musimy tak to odwlekać? Ponieważ mamy dziś tak wiele nijakiego, rozmytego chrześcijaństwa, gdzie nie widać różnicy między prawdziwie nowonarodzonymi uczniami Jezusa, a tymi, którzy przychodzą od tak, bo ich rodzice czy krewni w tym byli, albo coś w tym stylu. To jak z drogami, które mają żółte pasy, wyraźnie oddzielone żółte pasy. Czasem dzielą one jezdnie na zasadzie, że część ruchu idzie tą stroną, część tamtą, ale po jakimś czasie te żółte linie wymazuje się i już nie widać różnicy. W dawnych czasach ta linia była bardzo wyraźna. Drogą do diabła w tamtym kierunku, do Boga w tym. To było bardzo jasne odgraniczenie. Jak powiedział Abraham, jest tak ogromna przepaść między tymi dwoma, że nie da się nawet przejść z jednej na drugą, raz zdecydowawszy. Ale dziś diabłowi powiodło się wymazać tę linię. Muszę to wam powiedzieć, że w wielu kościołach, w których się pojawiam, ale także w naszym, jest niezmiernie trudno stwierdzić, kto narodził się na nowo, a kto nie. Linie zostały tak zamazane, że wszyscy stosują podobne słowa, ale są dziś na przykład rzekomo nowonarodzeni, którzy na przykład nie odzywają się do kogoś. Nie rozumiem tego. Albo ktoś ma gniew w sercu, albo pozywa kogoś do sądu. Wszyscy twierdzą, że są narodzeni na nowo. To jakieś niedorzeczne. Wszyscy oni są dziećmi diabła. W 100%. Jak możesz być synem Boga i mieć gniew wobec kogoś? Nie wierzę, musisz być synem diabła. Bóg nie ma tego w sercu, a diabeł ma bardzo wiele. Ponieważ nigdy nie było radykalnej pokuty. Chcę to powiedzieć wielu z was siedzących tutaj. Być może był czas 20 lat temu, kiedy byliście zbawieni, a dziś jest czas, że jesteście straceni. Wielu ludzi wierzy, że jeśli raz jesteś zbawiony, to nie możesz już być stracony. Ja w to nie wierzę. Biblia mówi w Objawieniu 3, że jest możliwe, że nasze imię zostanie wymazane z Księgi Żywota. Sam Jezus tak mówi. Czytamy to. Czy Pan chciał tylko nas nastraszyć? Jak to się dzieje? Jak może ktoś zostać wymazany z Księgi Żywota? Przypomnę ten wers, jeśli nie wiecie, gdzie go szukać. W Objawieniu 3:5. Imienia zwycięzcy nie wymarzę z Księgi Żywota. To nie jest czcza groźba. Diabeł mówi, o nie, to się nigdy nie wydarzy. To dokładnie takie samo kłamstwo jak wobec Ewy. Bóg powiedział, że zjadłszy z tego drzewa, na pewno umrzecie. A diabeł, nie, nic z tych rzeczy, nie wierzcie w to. To pierwsze kłamstwo odnotowane w Biblii. Nie wierzcie w to, Bóg nie jest taki poważny. I dokładnie to samo mówi dziś. Jezus mówi, zwycięzcy nie wymarzą imienia z Księgi Żywota. Jeśli nie zwyciężysz, to zostanie ono wymazane. A diabeł mówi, nie wierzcie w to, Bóg jest Bogiem miłości. I wiecie, jak wielu jest tak zwanych chrześcijan, którzy wierzą, że ich imiona nie mogą być wymazane z Księgi Żywota? To niezwykłe. Nie mogę w to uwierzyć, jak wielu jest ludzi, którzy zwyczajnie nie wierzą w Pismo. Jezus powiedział, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Dlatego powiedziałem, że być może nawróciłeś się 20 lat temu, ale dziś idziesz na zatracenie, ponieważ powróciłeś do świata. Masz nieczyste serce, nosisz w nim żal do kogoś, nie odzywasz się do kogoś, nie odwiedziłbyś kogoś. Nie wierzę, że jesteś gdzieś zbawiony. Jesteś zgubiony, zupełnie zgubiony. I mówię ci, który nawróciłeś się przed 20 laty, pokutuj. Pokutuj dziś. Nieco wody na skórę węża nic w tobie nie zmieni. Bóg patrzy na serce. Biblia mówi, że jeśli wytrwasz do końca, będziesz zbawiony. Oto Ewangelia głoszona w Nowym Testamencie. A my nie wstydzimy się ją głosić. Dlaczego więc tak się dzieje? Dlaczego ludzie odpadają w ten sposób? Dlaczego potrzebujemy wersetów, jak na przykład Hebrajczyków 6? Jest tu mowa o ludziach, którzy zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego, zostali ochrzczeni Duchem Świętym i zakosztowali, werset 5,
to znaczy, że są baptyzowani w Duchu Świętym. Real fine Christians.
Prawdziwi chrześcijanie zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, to znaczy, że doświadczyli Bożych cudów w swoim życiu. I po tym wszystkim, w wersecie 6, odpadają od wiary. Niektórzy mówią, że to niemożliwe, aby odpaść, a ja mówię, że jeśli nie wierzysz Biblii, możesz wierzyć czemukolwiek. Ja wierzę Biblii. To jedyna różnica między nami. I to niemożliwe, by ponownie ich odnowić, bo kiedy wracają do świata, który ukrzyżował Chrystusa i zaczynają kochać świat, który go ukrzyżował, sami, werset 6, krzyżują na powrót Syna Bożego i niemożliwe jest przywieźć ich znów do pokuty. Niektórzy mogą zajść tak daleko, że nie da się ich już przywrócić do pokuty. Jednak zanim tak daleko zajdziemy, jest możliwe pokutować ponownie. Mówić, Panie, nie jestem tym, kim byłem 20 lat temu. Miałem wówczas wrażliwe sumienie. Albo 5 lat temu, albo 2, ale czuję się, że się teraz stoczyłem, że dałem się pochłonąć duchowi tego świata. Pokuta przestała mi towarzyszyć. Nie ma w dzisiejszym chrześcijaństwie przesłania bardziej potrzebnego niż nauka o pokucie. Nie ma ważniejszej konieczności dla chrześcijan od pokuty. W przesłaniu dla 7 zborów zawartym w Apokalipsie w rozdziałach 2 i 3 Jezus mówi, pokutujcie. Pokutujcie, pokutujcie. Nigdy nie zmęczę się głoszeniem tej nauki, choć bardzo często widzę, że jestem w tym sam. W głoszeniu przeciwko grzechowi, przeciwko światowości, miłości pieniędzy, zgorzkniałości, gniewowi, pożądliwości, kłamliwości. Mało kto już dzisiaj to głosi. Ale będę kontynuował, aż do powrotu Pana, głosząc dokładnie te rzeczy, które znajdujemy w Biblii. Wtedy nie będę miał żadnej krwi na rękach. Nie zbawię nikogo, ale jeśli pójdą na zatracenie, to na sądzie Chrystusowym nie odwrócą się w moją stronę, mówiąc, bracie Zak, nigdy nie powiedziałeś mi prawdy. Powiem wam, z pewnością powiedziałem. Słyszeliście ją, nie byliście zainteresowani wypełnianiem, ale mówiłem z pewnością wiele razy. Chcę powiedzieć, że grzech jest okropną rzeczą. Chciałbym was spytać, jak wielu wierzy, że gniewanie się jest gorsze od zachorowania na AIDS. Myślę, że pewnie mniej niż 1% wierzących sądzi, że gniew jest gorszy od AIDS. A wiecie, dlaczego jest gorszy? Znam ludzi, którzy mają AIDS, ale którzy są nowonarodzeni i idą do nieba.
The AIDS is not cured.
Nie ma lekarstwa na AIDS. Ale oni nawrócili się już jako chorzy, pokutowali ze swoich grzechów, potem umierają na AIDS, ale idą do nieba. A Jezus powiedział w Mateusza 5, 22 i dalej, że jeśli człowiek traci kontrolę nad swoim gniewem, to może trafić do piekła. Czytamy to, tak jest napisane w Mateusza 5:22. Kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto brata swego nazywa głupcem, jest w niebezpieczeństwie pójścia w ogień piekielny. Chory na AIDS nie trafi do piekła przez to, że jest chory, ale kto się gniewa, trafi do piekła wedle słów Jezusa. To kolejna rzecz, o której się dziś wiele nie mówi. Pamiętam człowieka w średnim wieku, który był już długo wierzącym. Przyszedł do mnie i mówi: bracie Zak, nie miałem pojęcia, aż nie usłyszałem od ciebie, że gniewanie się jest grzechem. Jak to jest możliwe? Uczęszczał do meczetu, świątyni, czy co? Jak to możliwe, żeby chodzić do chrześcijańskiego kościoła i nigdy o tym nie usłyszeć? Będąc chrześcijaninem i czytając tylko Nowy Testament, jeden rozdział dziennie, po 5 dniach natknąłby się na 5 rozdział Mateusza. Nie można być wierzącym i nie wiedzieć, że gniewanie się jest grzechem. Skąd wiemy, że AIDS jest taką straszną chorobą? Wiecie, skąd ja to wiem? Wszędzie o tym głośno, w gazetach, na plakatach. Inaczej byśmy nie wiedzieli pewnie za wiele. Ale nie mamy tylu plakatów, artykułów i czasopism na temat gniewu. Jeśli byśmy mieli, bylibyśmy nieco bardziej wrażliwi na to, aby pokutować ze wszystkiego. Jeśli bierzesz pokutę na serio, jeśli jesteś uczniem Jezusa, mówię ci, poświęć trochę czasu na przeczytanie Mateusza 5, 6, 7 i powiedz: Panie, mój chrzest wodny zaświadcza, że skończyłem ze starym życiem pełnym grzechów opisanych w tych rozdziałach i przechodzę do nowego życia na sposób opisany w tych rozdziałach. To na początek. Polecam to, sam tak zrobiłem. Nie polecałbym czegoś, czego sam nie zrobiłem. Chcę wam powiedzieć, że jeżeli chcecie naprawdę stanąć do chrztu wodnego, pierwszego, o jakim Jezus wspomina, że jest potrzebny, powinniście potraktować to, o czym mówię, bardzo poważnie. Przejdźmy do drugiego chrztu. W pierwszym rozdziale Dziejów, w wersecie 5, Jezus mówi o drugim chrzcie. Jest również bardzo ważny, jest kluczowy. Poprzedni chrzest mówi o naszej przeszłości. Jest świadectwem zerwania z przeszłością, starym życiem, życiem dla siebie, dla świata, spędzaniem czasu z ziemskimi przyjaciółmi. Moimi przyjaciółmi są teraz ludzie Boży. Oto znamię ochrzczonego człowieka. Skończyłem ze starym życiem. Biblia mówi, że potop był obrazem chrztu w 1 Piotra 3. Kiedy Noe wyszedł z arki, wszyscy jego starzy przyjaciele zniknęli. Miał teraz nowych, na początku jego rodziny. Wierzę, że tak samo jest z chrztem. To jak potop. Kiedy wychodzisz, wszyscy przyjaciele znikają. U mnie tak było. Dostałem nowych przyjaciół, nową rodzinę. Ufam, że wy też. W Dziejach 1:5 Jezus mówi: po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Słowo chrzest oznacza zanurzenie. Można być zanurzonym na dwa sposoby. Albo być zanurzonym pod powierzchnię wody, albo w drugi sposób stanąć pod wodospadem. Stając pod tak prężnym wodospadem, stajemy się tak samo zmoczeni, jak gdybyśmy zostali wsadzeni pod wodę. To drugi sposób. Jezus mówi tu o takim zanurzeniu w Duchu Świętym. Biblia porównuje Ducha Świętego do rzeki, jak rzeki wody. W Starym Testamencie, kiedy skały się rozstąpiły, wody zaczęły z nich wypływać niczym rzeka. To była rzeka, bo 2 miliony ludzi czekało, aby się z tego napić. Nie mógł więc to być tylko mały strumyczek. Wierzę, że więcej niż jedna rzeka popłynęła z tej skały, w którą uderzył Mojżesz. Jest to obraz rozłamanego Chrystusa i Ducha Świętego wypływającego z Jego wnętrza. Nawet w drugim rozdziale Objawienia czytamy o tej rzece wypływającej z tronu Bożego. Obraz Ducha Świętego. Pomyślcie o tym, jak wysoko jest niebo, a stamtąd z tronu Bożego spływa na ziemię wielka rzeka. Jakiż wielki to musi być wodospad. rety. Chciałbym się pod tym znaleźć i zostać zanurzonym, zmoczonym, ochrzczonym i żyć tam całe swoje życie, bo ta rzeka zawsze płynie. Nie trzeba się modlić o rzekę. Nie, ona wciąż od dnia pięćdziesiątnicy płynie. Nieustannie płynie z nieba na ziemię. To była tak istotna praca, którą Jezus chciał, aby apostołowie wykonali, ponieważ świat, 99% tego świata nie słyszało o tym. Nie słyszało o tym, że Chrystus zmarł za ich grzechy, że powstał z martwych. To dwa najbardziej niezwykłe fakty w historii ludzkości. Chrystus umarł za grzechy i powstał z martwych. Nikt nigdy w żadnej religii nie dokonał tych dwóch rzeczy. Zawsze mówię, że chrześcijaństwo nie naucza o byciu dobrym i tak dalej. To dopiero pewna nadbudowa. Chrześcijaństwo spoczywa na dwóch fundamentach, które odróżniają je od wszystkich religii, że Chrystus umarł za grzechy świata i powstał z martwych. Ale większość świata tego nie wiedziało. A Jezus wybrał 11 ludzi, powiedział: pójdziecie głosić tę wspaniałą prawdę całemu światu, głosząc, że mają odwrócić się od grzechów i otrzymać Ducha Świętego. Ale mimo tak niezwykle ważnej wiadomości, kiedy ludzie nie mogli się jej już doczekać, Jezus mówi: ale jeszcze nie teraz, bo jeśli pójdziecie w obecnym swoim stanie, mimo całego swojego oddania, nawet jeśli porzucicie swoją pracę i w całości się temu oddacie, nigdy nie osiągniecie celu. Poniesiecie całkowitą klęskę, ponieważ nie jesteście w stanie wykonać tego zadania o swoich własnych siłach. Potrzebujecie zanurzenia w mocy Ducha Świętego. Inaczej opadniecie z sił. Jedną z lepszych ilustracji działania mocy Ducha Świętego w dzisiejszych czasach jest elektryczność. Wyobraźcie sobie, że chciałbym o własnych siłach obracać tym wiatrakiem za pomocą rąk. Chwilkę dałbym radę, ale ręce by się zmęczyły. Co potem? Oto obraz chrześcijanina, który chce służyć Bogu, nie mając mocy Ducha Świętego. Tak, możecie próbować, tak samo jak możecie kręcić wiatrakiem, ale zobaczymy, jak długo wam się uda. Tak samo jest z chrześcijańskim życiem bez ducha, ale odkąd przyszła elektryczność, nie musimy się męczyć swoimi rękami. Puszczamy wiatrak, a on działa i działa. Jakaż różnica? Być zanurzonym i ochrzczonym w Duchu Świętym przynosi tak olbrzymią różnicę w naszym życiu. I jestem święcie przekonany, że tak jak większość chrześcijan nie pojęła pokuty, podobnie większość chrześcijan nie doświadczyła pełni i potężnej mocy chrztu Duchem Świętym. Wówczas ich życie nie wyglądałoby w ten sposób. To niemożliwe. Co byście powiedzieli, gdyby w waszym domu żarówka 100-watowa nagle stała się 0-watową? Widzieliście to kiedyś? W Bangalore zdarzają się takie cuda. Jak to się dzieje? Nawet średnio rozgarnięty uczniak powiedziałby, że to kwestia spadku napięcia, które spadło poniżej 220 V. I to tyle. Kiedy widzę niektórych chrześcijan, w których życiu powinno być 10 tysięcy wat, a jest zero, przychodzą na spotkanie smutni, zrzędliwi, bez pragnienia życia innego niż dla siebie i dla świata, powiedziałbym, coś jest nie tak. To światło gwałtownie gaśnie i wkrótce zostanie zupełnie zero. Ale tak nie powinno być. Pomyślcie o 220 voltach przepływających przez cały czas. To niesamowite. I tak powinno wyglądać nasze chrześcijańskie życie. Wiem, moje życie nie było takie przez pierwsze 16 lat od nawrócenia. To były wzloty i upadki. Tak jak czytamy w fizyce o sinusoidzie, góra, dół i tak wywieczna. Takie miałem doświadczenie i takie jest doświadczenie wielu chrześcijan. Ale w końcu odkryłem, co to znaczy być zanurzonym w duchu i to nie tylko raz, ale przez cały czas. Powiedziałem, Panie, nie chcę być już nigdy w złym nastroju, choćby przez moment. Chcę być radosny 365 dni w roku. Ponieważ Bóg jest moim Ojcem, Duch jest moim pomocnikiem, Jezus jest moim Zbawicielem, moja przeszłość została zmyta Jego krwią, nie będzie już nigdy wspomniana. Szatan pokonany na krzyżu, zmiażdżony pod moimi stopami. Wszystko, co dzieje się na świecie, działa dla mojego dobra. Dlaczego miałbym nie być radosny? Dlaczego miałbym chodzić zbolały? Nie mogę znaleźć ani jednego powodu. Wszystko czyni mnie radosnym. Ale możesz słuchać tego wszystkiego, lecz nie zmieni to twojego nastawienia tak długo, jak długo Duch Święty nie uczyni tego rzeczywistością. Mogę wyjaśnić całą teorię działania elektryczności. Mogę wam wręczyć grubą książkę na ten temat, ale nie sprawi to, że będziecie mieli w domu prąd. Możecie wszystko zrozumieć, wszystko wyjaśnić, możecie nauczać na temat elektryczności, a nie mieć jej w swoim domu. Taki jest stan wielu chrześcijan. Rozumieją tak wiele, przychodzą do kościołów, zwłaszcza jak ten, gdzie tak wiele się naucza. Rety, głowa może rosnąć i rosnąć i rosnąć, jak u tych małych dzieci z wielkimi głowami. To się nazywa wodogłowie, mają dużo wody w czaszce, nie żyją długo. I tak jest wieloma chrześcijanami. Tak wiele wiedzy. Ich głowy pękają od wiedzy. To nie jest zgodne z wolą Bożą. Nie potrzebujemy więcej wiedzy. Ufam, że mamy jej już wystarczająco. Potrzebujemy Jego mocy, wielkiej mocy Ducha Świętego. Jezus mówi więc apostołom, nawet nie próbujcie iść o własnych siłach. Czekajcie na moc Ducha Świętego, a gwarantuję wam, nie będziecie już tacy sami jak kiedyś. Piotrze, nie będziesz bał się już służącej, będziesz stał przed arcykapłanem bez bojaźni, przed głoszeniem prawdy. I nie będziecie się już więcej sprzeczać o to, kto jest największy spośród was. Po napełnieniu Duchem będziecie chcieli być sługami wszystkich. I to tyle. Nie będziecie dłużej pokonani przez tę całą nędzę waszego wnętrza. Będziecie zwycięzcami. Będziecie w stanie żyć życiem opisanym w Mateusza 5, 6 i 7, jeśli będziecie napełnieni Duchem Świętym. Wierzę, że jest to największa potrzeba i nie dziwi mnie, że ponieważ jest to największa potrzeba, diabeł zadbał o to, aby w tej dziedzinie było dziś pełno nieporozumień. Po pierwsze, macie te wszystkie ekstrema. Ludzie sądzą, że napełnianie duchem to upadanie do tyłu, szczekanie, śmianie się, łaskotanie wzdłuż kręgosłupa i tak dalej. Albo drżenie, podskakiwanie, a nawet modlitwa i uwielbienie. Często po wspaniałym uwielbieniu myślimy sobie, rety, to musiał być Duch Święty. Dobrze by było. Chciałbym jednak widzieć tę osobę po południu w stosunku do innych, następnego dnia i później. Wtedy można stwierdzić, czy to Duch Święty, czy jedynie emocje. Jest tak wiele zwiedzenia dzisiaj. Nie dajcie się zwieść emocjami. Jeśli to prawdziwie Duch Święty, to będzie to trwałe. Jeśli emocje, to tymczasowe. Nie całkowite wyleczenie. Myślę często, że wielu ludzi przychodzących do kościoła, aby spędzić wspaniałe 2 godziny, są jak ludzie, którzy przychodzą do baru ze swoimi problemami i cierpieniami. Taki człowiek siedzi z kumplami, pijąc przez 2 godziny. I jak myślicie, jak się potem czuje? Jest w niebo wzięty, nie ma żadnych problemów. Widzicie, jak wychodzi pijany, wygląda na szczęśliwego, na najszczęśliwszego na świecie. To prawda. Byłem na zgromadzeniu charyzmatyków jakieś 30 lat temu w Bombaju. Nigdy nie znudzi mi się opowiadanie tej historii. Kazali mi siedzieć na podniesieniu, na scenie. Nie lubią tego, ale jest plus, że widać stamtąd ludzi. Widziałem wszystkich, którzy tam byli, a po mojej lewej stronie stał pewien mężczyzna, który klaskał, uśmiechał się bez porównania lepiej niż ktokolwiek na tej sali. Pomyślałem sobie, rany, to musi być uduchowiony człowiek. Nie miałem wówczas jeszcze za wiele rozeznania. Pomyślałem, że muszę z nim porozmawiać po spotkaniu. Podszedłem i już z 1,5 metra dało się wyczuć alkohol. Był radosny jak nikt, nie był nawet nawrócony, ale nikt nie był tam bardziej zielonoświątkowy czy bardziej charyzmatyczny od tego człowieka. Dlatego Pismo powiada, nie upijajcie się winem, ale dajcie się napełnić Duchem Świętym, aby mieć w sobie właściwego ducha. O to chodzi. Ponieważ w drugim rozdziale dziejów, kiedy zostali napełnieni duchem, ludzie mówili, że upili się winem. Jeżeli wszystko sprowadza się tylko do klaskania, skakania, podnoszenia rąk, zapewniam was, że whisky też to potrafi i zrobi to z wami. Osobiście nie próbowałem, ale widziałem u innych. Ale jeśli chcesz być poza tym także cierpliwy dla swojej żony, męża, być radosnym chrześcijaninem, który jest pełen zapału w świadczeniu na rzecz Jezusa, to whisky ci tego nie da. Tu potrzeba Ducha Świętego. Duch Święty też sprawi, że będziesz wielbił i chwalił Pana, ale nie przez 2 godziny. Oto różnica. Whisky załatwi to tylko na małą chwilę. Duch Święty sprawi, że będziesz radosny 24 godziny na dobę. Mamy dziś takie nowe określenie, 24-7. Podoba mi się ono. 24 godziny przez 7 dni w tygodniu radować się w Panu. Gdyby Paweł pisał dzisiejszym językiem, napisałby w Filipian 4:4, radujcie się w Panu 24/7. To dokładnie o to chodzi. Dziękujcie, dziękujcie Panu 24/7. To nie do wykonania bez Ducha Świętego. Możesz się na to zdobyć przez krótką chwilę. Możesz podnieść swoje ręce do Boga, ale na chwilę. Dlatego Jezus mówi, musicie być napełnieni Duchem Świętym. Dlatego apostoł Paweł, gdy poszedł do Efezu w 19 rozdziale dziejów, poszedł do jakichś rzekomych uczniów Jezusa Chrystusa. I sądzę, że poszedł na jedno z ich spotkań. Było tam 12 osób, usiadł tam, było nudne, tak jak większość spotkań chrześcijan, ciężkie, modlitwy senne, być może dzielili się słowem, które było martwe. I po tym spotkaniu Paweł mówi, chciałbym was zapytać, czy zostaliście kiedyś napełnieni Duchem Świętym? A oni na to, Duchem Świętym? Nigdy o tym nie słyszeliśmy. Paweł, no nie dziwię się, oto problem. Czegoś tu brakuje. Nie być napełnionym Duchem i jaką ogromną robi to różnicę. Pragnę was zachęcić, abyście starali się włączyć ten wiatrak. To lepsza droga. Proście o podpięcie do źródła mocy. Nie poddawajcie się, jeśli idziecie w przeciwnym kierunku i pytacie, gdzie jest moje źródło mocy. Dlaczego nie pójść do Boga i zapytać, gdzie jest moje źródło mocy? Dlaczego nie jestem podpięty? Nie otrzymałem tego, Boże. Wiecie, dlaczego Bóg czeka? Nie czeka, aż zostanie przez was przekupiony, ale chce zobaczyć, czy jesteście zdesperowani, czy pragniecie tych darów i naprawdę je cenicie. Bóg nie da darów tym, którzy ich nie doceniają. I to właśnie usiłuje sprawdzić, kiedy zwleka. Czy naprawdę to cenicie? Pokażcie. A Bóg widzi, że jednego dnia się modlisz, a następnego widzisz, że nic się nie dzieje i mówisz, okej, mam inne rzeczy do roboty. Śmiało, rób inne rzeczy. Bóg widzi, że nie traktujesz tego poważnie. Widzieliście ojca, który gdy lekarz mówi, twoje dziecko umiera i potrzebuje konkretnego zastrzyku i nie wiem, gdzie go można dostać. Ojciec biega od sklepu do sklepu i szuka tego, co trzeba, a gdy nie znajduje, szuka jeszcze bardziej rozpaczliwie, bo chce ocalić życie dziecka. Co myślicie o ojcu, który po pierwszym niepowodzeniu wróciłby i powiedział, nie wiem, gdzie to można znaleźć. On nie traktuje na serio życia swojego dziecka i nie sądzę, aby jakiś ojciec na ziemi mógł się tak zachować. I coś wam powiem, szukajcie Boga, by dostać moc Ducha Świętego, jak ten ojciec, jeżdżący desperacko po całym mieście w poszukiwaniu leku, a gwarantuję wam, że nie minie tydzień, a zostaniecie napełnieni Duchem Świętym. Mogę was zapewnić, ale co jeśli wam na tym nie zależy? Jest prawo w piśmie w Jeremiasza 29:13. Gdy będziecie mnie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. Inaczej mnie nie znajdziecie. I dlatego ci uczniowie czekali i czekali i czekali. Widziałem kiedyś kreskówkę. One potrafią być czasem bardzo mocnym przesłaniem. Cała ta grupa 120 osób czekających w dniu Pięćdziesiątnicy musiała czekać w wieczerniku przez 10 dni, zanim Duch Święty przyszedł. 9 dnia, o tym mówi kreskówka, pewien mąż wstaje i mówi: ech, mam już dość czekania, nic się nie stanie, pozwólcie, że pójdę. I idzie. Następnego ranka cały Jeruzalem uczył w wieści, że coś się wydarzyło, bo coś tam się wydarzyło. On wraca i pyta, co się stało. Cóż, duch zstąpił. O, gdybym tylko został jeden dzień dłużej. Czasami jesteśmy tak blisko odpowiedzi, lecz poddajemy się zmęczeniu. Często nie wierzymy, że Bóg da nam tego ducha. Wiecie, dla kogo jest Duch Święty? Dla grzeszników, dla niezdolnych do prowadzenia świętego życia. Nadajecie się? Ja tak. Grzesznicy niezdolni, by wieść święte życie. Ja mówię: Panie, nadaje się. Jesteście grzesznikami niezdolnymi wieść święte życie? Duch Święty jest dla ciebie, bracie i siostro. To dobra nowina. Możecie mieć moc Ducha Świętego. Najpierw Bóg obmywa twój grzech krwią Jezusa Chrystusa. To jak mój mały syn przyszedłby z jakąś brudną, zabłoconą szklanką i powiedział: tato, dalej mi mleka. Miałbym mu nalać? Nie, wyczyściłbym najpierw ten brud, a potem nie oddałbym mu czystej szklanki, lecz nalałbym tam mleka. Przychodzimy więc do Jezusa z brudnym sercem, pełnym śmieci, których nagromadziliśmy przez lata, i prosimy: Panie, daj nam światła. Najpierw musi On usunąć to wszystko i to czyni Jego krew, ale potem musi być coś jeszcze. I jest. Napełnia nas Duchem Świętym. Ale Bóg czeka tutaj, by zobaczyć, czy wam zależy. Jestem zdumiony, kiedy widzę, jak wielu wierzących daje się pokonać i nie ma w sobie tego zacięcia i tego zapału, by szukać Boga. Rozważaliście kiedykolwiek post, choćby na jeden dzień? To tylko 3 posiłki, jadacie ich tysiące. Próbowaliście powstrzymać się od 3, aby szukać Boga dla mocy Jego Świętego Ducha, mówiąc: Panie, jestem zdesperowany, by Go posiadać. Potrzebuję Go w moim życiu. To jest nam potrzebne na co dzień. O ile chrzest wodny odnosi się do przeszłości, chrzest duchem jest dla teraźniejszości, by uczynić mnie świadkiem Chrystusa. Służę Panu już około 40 lat i powiem wam, że tym, co mnie odróżnia od innych, jest jedna rzecz. Chrzest w Duchu Świętym. Nigdy, przenigdy nie mógłbym nauczać w taki sposób, jak teraz, gdyby nie chrzest Duchem Świętym. Biblia mówi: szukajcie usilnie darów Ducha Świętego. Ja zacząłem 40 lat temu. Jak wielu z was szuka darów Ducha Świętego, tak by Bóg używał tych darów przez was? Może nie mojego daru, mógłby to być inny dar, jakikolwiek. Ale jeśli jesteś opieszały, leniwy, ospały w szukaniu tych darów, gwarantuję ci, że nigdy ich nie otrzymasz. Żyjesz na ziemi, marnując swoje życie, i kiedy pójdziesz do nieba i odkryjesz, że Bóg chciał użyć cię jako prężnego narzędzia w swoich rękach, ale ty nigdy nie szukałeś Go gorliwie. Bardziej interesowałeś się setką innych rzeczy tego świata. Jedną z rzeczy, które odkryłem ponad 40 lat temu, kiedy zdecydowałem się szukać gorliwie tylko Królestwa Boga na pierwszym miejscu, co się waszym zdaniem stało z ziemskimi potrzebami, które miałem? Bóg zadbał o moje ziemskie potrzeby, kiedy zacząłem spędzać życie szukając Królestwa Bożego. Mogłem spędzić je na ziemskich sprawach. Miałem 45 lat, temu bardzo wiele do zrobienia w ziemskich sprawach, ale zdecydowałem się to usunąć i na pierwszym miejscu postawić Boga. Nie musicie się zamartwiać, że będziecie głodni, będziecie mieszkać na ulicy albo wasze dzieci będą cierpieć. To niemożliwe. Bądźcie żywym świadectwem dla świata, że jesteście człowiekiem, który czci Boga, a Bóg uczci was, że szukacie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne jest wam dodane. Oto wola Boga. I że wasze życie i wasza służba jest wyrazem blasku chwały Jezusa Chrystusa. To jedyna możliwość, by otrzymać moc Ducha Świętego. Trzecia sprawa. Jezus mówił o trzecim rodzaju chrztu, o którym nie wspomina się dzisiaj za wiele i niewiele się o nim wie. A ja przez 45 lat mojego chrześcijaństwa nie słyszałem ani jednego kazania na temat tego rodzaju chrztu, w przeciwieństwie do dwóch pozostałych. Czytamy o tym w Marka 10. Jest to chrzest cierpienia. Jeśli chcecie pełnego przeżycia chrześcijaństwa, powinniście się ochrzcić w wodzie na znak nawrócenia i wiary, powinniście zostać ochrzczeni duchem, a także powinniście zostać ochrzczeni w cierpieniu. Chrzest wodny odnosi się do przeszłości. Chrzest w duchu do teraźniejszości, do świadczenia na rzecz Jezusa przed ludźmi, a chrzest cierpienia przygotowuje nas do królowania z Chrystusem w przyszłości. Mamy tu zatem wszystkie trzy czasy. Marka 10:35. A Jakub i Jan, dwaj synowie Zebedeusza, przystąpili do niego i powiedzieli mu: Nauczycielu, chcemy, żebyś uczynił dla nas o cokolwiek cię poprosimy. Rzekł do nich: co chcecie, żebym dla was uczynił? Jezus nie był nierozsądny. Najpierw spytał, o co chodzi. Odpowiedzieli: spraw nam to, abyśmy siedzieli w chwale Twojej, jeden po prawicy Twojej, a drugi po lewicy. To znaczy tyle. Chcemy rządzić z Tobą w wieczności. To dobre pragnienie. Mówimy: Panie, nie chcemy być królami na tym świecie. Tutaj chcemy być sługami. Ale chcemy rządzić z Tobą w wieczności. Jezus mówi w objawieniu 3:21: zwycięzcy dam zasiąść ze mną na tronie. To nagroda. Dobrze jest więc tego szukać. Panie, nie chcę żadnego tronu na ziemi, chcę tylko wiadra z wodą i ręcznika, by móc innym myć nogi całe życie, ale chcę rządzić z Tobą wiecznie. Więc to było dobre pragnienie, ale Jezus mówi: nie wiecie, o co prosicie. Chcecie siedzieć na tronie, ale nie wiecie, jak trudne jest wasze zadanie. Czy możecie pić kielich, który ja piję, albo być ochrzczeni tym chrztem, którym ja jestem ochrzczony? Nie mówił tu o chrzcie wodnym, to oczywiste. Nie mówił o chrzcie duchem, jak wielu sądzi. Mówi o trzecim chrzcie, którego większość chrześcijan nie szuka. Chcą dostać się do tronu, jak Jakub i Jan, ale nie znają drogi do tronu. Znacie drogę do tronu? Pokażę wam. W Hebrajczyków 12 czytamy: biegnijmy wytrwale we wyścigu, który jest przed nami, tym samym wyścigu, w którym biegł Jezus, bo On jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Jakim sposobem doszedł w tym biegu do tronu? Posłuchajcie, jaką drogę przebył nasz prekursor. Oto ta droga. Taką trasą wiedzie maraton. Kto na nią, na tę trasę nie wbiegnie, nie przekroczy mety. Który wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę. Jest hańba w byciu w pełni oddanym uczniem Jezusa Chrystusa. Jest hańba w twojej pracy, w twoim biurze, gdy stajesz za Jezusem. Możesz stracić podwyżkę, możesz stracić awans, ponieważ komuś może się to nie podobać, że jesteś chrześcijaninem. Widziałem wiele biur w sklepach, bankach itd., gdzie jakiś Hindus wywieszał na ścianie kalendarz z obrazem bałwana. Chciałbym, żeby było więcej chrześcijan pracujących w biurach i bankach, wywieszających kalendarz ze Słowem Bożym. Ja tak robiłem, gdy pracowałem w marynarce. W biurze miałem kalendarz ze Słowem Bożym. Trzymałem Biblię na biurku, miałem różne materiały, Nie rozprowadzałem ich, zajmowałem się swoimi obowiązkami. Ale gdyby ktoś się zapytał, czy może wziąć, mówiłem jasne. Nikt mnie za to nie zamknie. Ale jest w tym pewna hańba. Pamiętam, jak kiedyś mój dowódca wezwał mnie do siebie, mówiąc, jesteś wyjątkowo nietowarzyską osobą. Nietowarzyską osobą. Tłumaczenie brzmi, nie idziesz pić z innymi, nie grasz w karty jak inni, nie uprawiasz hazardu. Siedzisz tylko w pokoju, czytając ciągle Biblię. Dlatego dziś stoję przed wami, bo spędzałem czas inaczej niż moi koledzy, którzy chcieli podobać się innym. Gdybym to czynił, nie stałbym tutaj dzisiaj, zmarnowałbym życie. Ale myślę, że wielu z was marnuje życie, mijając się z czymś istotnym, bo nie chcecie ponieść tej hańby dla imienia Jezusa Chrystusa. Naprawdę wieloma imionami mnie nazywano, bo ujmowałem się za Jezusem. Myślałem zawsze, Panie, Ty nigdy nie wstydziłeś się, wisząc za mnie prawie nagi na krzyżu. Z mojego powodu. Ja nigdy się nie zawstydzę. Nie obchodzą mnie awanse, nieco więcej pieniędzy, podwyżki. O nic nie dbam mniej. Nie wstydziłem się przed kimkolwiek. Wszyscy wiedzieli, choć nikogo nie nawracałem na siłę. Ale wszyscy wiedzieli, że jestem chrześcijaninem. Wiedzieli, że jestem uczniem Jezusa, a nie typowym bezużytecznym chrześcijaninem na pół gwizdka. Innym, który nie oszukuje, nie kłamie, który przyzna się do błędu, kiedy coś stukłem w biurze, nie próbowałem tego ukryć. Tylko przyznawałem się. Okej, to ja zapłacę za to. Jeśli chcecie mnie wyrzucić, to wyrzućcie, ale nie mam zamiaru kłamać, by zachować pracę. Nie będę poświadczał nieprawdy, aby otrzymać więcej pieniędzy. Tak? To jest uczciwe. Musimy dawać świadectwo. Pamiętam, jak kiedyś poszedłem do urzędu podatkowego, by zapłacić podatek, ale zobaczyłem po czasie, że powinienem był zapłacić więcej. Urzędnik mówi, żeby się nie przejmować. Ale ja mu na to, że nie, muszę zapłacić. I w ten sposób dałem mu dowód, że jestem chrześcijaninem. Nie moje imię, czy to, o czym próbowałem przekonać ludzi. To nasze życie ma przekonywać ludzi i tym życiem masz świadczyć i swoim słowem. Może będą się śmiali, może nie dostaniesz awansu, nieistotne. Pamiętam czas w swoim życiu, kiedy stawałem się prawdziwym chrześcijaninem i stanąłem wobec decyzji, czy kontynuować karierę aż na szczyt hierarchii, czy wybrać inny cel i być uczniem Jezusa Chrystusa. Nie musiałem się zastanawiać. Panie, Ty umarłeś za mnie na krzyżu, jakże miałbym mieć inny cel w życiu, niż żyć dla Ciebie? Bracia i siostry, miejcie wolę znoszenia hańby. On wycierpiał hańbę i zasiadł po prawicy tronu Bożego. Wziął krzyż, cierpiał. Wiecie, on wiedział, zanim stąpił z nieba, że będzie cierpiał. Już od małego był źle traktowany. Nazywali go nieślubnym synem Marii. Nie wiemy, kim jest jego ojciec. Może jakiś rzymski żołnierz. Nawet dziś tak mówią. 2000 lat później wielu Żydów tak twierdzi. Maria miała romans z jakimś żołnierzem, a jego nazwali synem Bożym. Tak było już od dzieciństwa. Pomyśl, gdyby ciebie nazwali nieprawowitym dzieckiem, gdybyś był prawowitym. Okej, mógłbyś to ścierpieć, ale gdybyś miał 5 lat, poszedłbyś do szkoły, a oni mówiliby, hej, kto jest twoim ojcem? Podobno nie masz ojca i tak dalej. W wieku 6-7 lat, możecie sobie wyobrazić, jak dziecko czułoby się, gdyby się z tym zetknęło, gdyby było piętnowane przez innych, hej, nie wiemy, kto jest twoim ojcem? Jezus to ścierpiał, wiecie dlaczego? Bo nas kochał i chciał nas wybawić od piekła.
Because he loved you and me, and he wanted to save us from hell. I say, Lord, how much you love me.
Mówię, Panie, jak wiele musiałeś przejść. Pragnę iść w Twoje ślady. Pragnę cierpieć, co tylko trzeba, by zachować innych od piekła. Chcecie zachować innych od piekła? Skoro już sami jesteście zachowani, jak wielu z was jest gotowych za to cierpieć? Chcecie milczeć? Nikt w moim biurze nie powinien wiedzieć, że jestem chrześcijaninem? Wszyscy wokół pójdą do piekła. Powiadam wam, nikt, kto pracował ze mną w armii, nigdy nie będzie mógł pokazać na mnie palcem i powiedzieć: Zak, nigdy nam nie wskazałeś drogi. Pracowałeś z nami tyle lat i nigdy nie powiedziałeś nam o drodze do nieba. A teraz idziemy do piekła, bo byłeś zainteresowany podwyżkami i awansami. Nikt nie będzie w stanie tak powiedzieć pod moim adresem. O nic nie troszczyłem się mniej niż o awanse i podwyżki. Chciałem być świadkiem Jezusa. Nie marnowałem czasu w biurze, chodząc po ludziach, gdy powinienem był pracować, ale dawałem jasno do zrozumienia swoim życiem, że jestem chrześcijaninem. W przerwie obiadowej pierwszym, co robiłem, było sięgnięcie po Biblię i czytanie, zamiast plotkować i narzekać na szefa, jak wszyscy wokół. Bardzo szybko zorientują się, że jesteś inny. Nie trzeba biegać w kółko i krzyczeć, że jestem chrześcijaninem. Nie, po prostu bądź inny. Bądź inny, nie mówisz złych rzeczy, nie śmiejesz się z brudnych żartów. Dodaj otuchy tym, którzy są zniechęceni. Zaprzyjaźnij się z tymi, którymi się pogardza i marginalizuje w twojej szkole, pracy, biurze. Szybko zobaczą, że jesteś inny. Będą cię ignorować, śmiać się, naigrywać z ciebie. W niektórych przypadkach i w niektórych miejscach w Indiach zabiją cię za bycie chrześcijaninem. Ale taka jest droga do tronu, droga cierpienia. W Rzymian 8:17 czytamy, że jeśli razem z Nim cierpimy, jeśli razem z Nim cierpimy, razem z Nim będziemy uwielbieni. I wers 18 mówi, że cierpienia obecnego czasu są niczym w porównaniu do chwały, która ma się objawić. Jeśli chcecie być uczniami Jezusa, musicie być gotowi ponieść to zanurzenie. Chrzest w cierpieniu. Nie było to prawdą w Starym Testamencie. Przesłanie Starego Testamentu było Ewangelią dobrobytu. Wielu chrześcijan próbuje ją głosić obecnie. I oczywiście muszą uciekać się do powtórzonego prawa 28. Ale Ewangelia Nowego Testamentu jest tutaj w Rzymian 8:17 i 18. Jeśli cierpimy z Nim będziemy uwielbieni. Błogosławieństwem Starego Testamentu był dobrobyt. Powodzenie. W Nowym Testamencie jest nim niedola lub cierpienie. Wielu tego nie rozumie. I dlatego mamy tych płytkich chrześcijan, którzy mają samochody, domy, ziemię, ale nie mają zwycięstwa nad gniewem, pożądliwością. Nie są wolni od miłości pieniędzy, szukają czci u ludzi, żyją dla siebie, a mówią, że idą za Jezusem. To kompletnie niedorzeczne. Dlatego, że nie mają zamiaru cierpieć. Jeśli mam wolę cierpieć dla Chrystusa, całkiem szybko mogę się stać prawdziwym chrześcijaninem. Więc moi drodzy bracia i siostry, wybierzmy tę drogę. Panie, wybieram drogę krzyża, zaparcia się siebie. Jezus powiedział, jeśli ktokolwiek chce iść za mną we wszystkich wiekach, musi zaprzeć się siebie, musi wziąć swój krzyż. Powiedz, nie samemu sobie. Dostałem któregoś dnia nieco światła na zagadnienie postu. Post jest formą samozaparcia. Pytałem, Panie, jaka jest korzyść z niejedzenia? Bóg powiedział, wiesz, jeżeli masz jakieś silne pragnienie, żeby coś zjeść, bo jest coś akurat bardzo smacznego, a ty jesteś głodny, ale zapierasz się i mówisz, nie, dziś szukam Boga i odmawiasz sobie tego, to coś dzieje się w twojej woli. Robisz się silniejszy dzięki Duchowi Świętemu. W rezultacie następnym razem, gdy chcesz pożądliwie spojrzeć na kobietę, to wyrzeczenie, którego dokonałeś w innym obszarze, pomaga ci tutaj. Pokonujesz to. Na tej samej zasadzie. Wola się wzmacnia. Dlaczego tak wielu młodych ludzi daje się pokonać w obszarze pożądliwości? Bo nie ćwiczą się w samozaparciu w dziedzinie jedzenia albo snu. Śpią i śpią i nie mają czasu na czytanie Biblii. Niech Bóg nam dopomoże. Pomódlmy się, chyląc nasze głowy.